Głosy się liczą coraz szybciej, to ja co chwilę muszę też Państwu kolejne wyniki odczytywać. Mamy, a dokładnie za chwilę powinienem zobaczyć wyniki z ponad 60% policzonych komisji, 60,15%, tyle procent zliczonych komisji. I tak, wyniki są następujące, trochę się zmieniają, ale powoli. Prawo i Sprawiedliwość 37,67%. Setnych, spadek o 1,1 punktu procentowego co do poprzedniego odczytu. Koalicja Obywatelska 28,43, mniej więcej tyle samo, ile było. Trzecia droga 14,4, Lewica 8,34% i ostatni komitet, który wchodzi do Sejmu, czyli Konfederacja 7,29% poparcia. Ostatnie przeliczenia tego typu, ostatni late poll daje Konfederacji nawet samodzielny klub, równo 15 posłów, ale też daje przewagę opozycji 249 mandatów, czyli solidna, stabilna większość. Teraz naszym gościem redaktor Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
No to co nam to mówi pan, który obserwował wybory od lat 90. Różne były przez te 30 lat wyniki. Te wyniki jakie są?
Od 89 nawet.
O, to 30 parę lat doświadczenia, panie redaktorze. Zaskoczenie dla pana, czy nie zaskoczenie? Wraca Donald Tusk do władzy? Nie wiadomo, czy osobiście, ale na pewno jego koalicja wróci do władzy.
Nie, no zaskoczenia nie ma. Oba kluby miały równe szanse. Pytanie było, w którą stronę będzie wahnięcie. No i było wahnięcie w kierunku elektoratu wielkomiejskiego, który bardziej się zmobilizował niż elektorat wiejski i małomiasteczkowy. To w 2019 roku, kiedy były wybory prezydenckie i Platforma naprawdę miała dobrego kandydata Trzaskowskiego. Znaczy dobrego w sensie atrakcyjnego medialnie, bo ja nie odnoszę się do kompetencji tego polityka, który oceniam słabo. Ale wtedy wygrał Duda. Dzięki nieprawdopodobnej mobilizacji Polski mniejszych miejscowości. Więc no, były takie dwa wybory, które PiS wygrał naprawdę kosztem albo wskutek ogromnej mobilizacji. To były wybory w 2019 do Europarlamentu i wybory do na prezydenta Polski. No tutaj już nie starczyło siły.
Nie starczyło siły.
Jeszcze kulą nogi PiS-u był jeszcze taki specyficzny elektorat, który bardzo nie mógł zapomnieć PiS-owi jego działań w czasie pandemii. To taka prawica antykowidowa.
To która jest gdzieś
trudna
tam
do oszacowania, ale jest taka grupa, która bardzo źle zaczęła traktować PiS.
Panie redaktorze, PiS wygrało, ale przegrało. Jak partia rządząca powinna na te wyniki odpowiedzieć po 8 latach rządzenia? O, pewnie poparcie zejdzie do około 36% w tej rekordowej frekwencji, także rekordowe poparcie wyrażone w milionach, setkach tysięcy głosów, no ale oddaje władzę. Sukces czy porażka? Platforma po 8 latach miała 23%.
Poczekajmy jeszcze z tym oddawaniem władzy, bo jednak PiS ma szansę. Otrzyma prawdopodobnie misję sformułowania rządu. A w polityce czas to jest jak złoto. Więc oczywiście specjalnie dużych możliwości nie ma, bo może próbować czy to zaapelować do PSL-u, czy do Konfederacji. Oba ugrupowania oczywiście mówią, że nic z tych rzeczy. No, ale w polityce już wiele rzeczy widziałem, więc nie mogę tak od razu odrzucić. Wpierw zobaczmy, jak PiS-owi pójdzie z misją sformułowania rządu.
A myśli pan, że dostanie? Bo no, teraz mamy te wyniki late poll, tak jak mówiłem, to jest 249 głosów dla sumowanych czterech pewnie klubów, bo tak to się podzieli, Hołownia, PSL, Koalicja Obywatelska, Lewica. W takich warunkach
dobrze,
prezydent...
To, znaczy, chwilę, no. Po pierwsze, prezydent nominuje, po drugie, zazwyczaj nominuje szefa zwycięskiej partii. No, gdyby to Platforma zwyciężyła, to by ten argument, że prezydent jest zobowiązany do mianowania kogoś z rządzącej partii, byśmy słyszeli rano, w środku dnia i wieczorem. Więc to jest retoryka już Platformy, która mówi, nie, to my mamy szansę. Chwileczkę, no dajcie szansę PiS-owi, żeby z powrotu, jak się nie uda, to wtedy w drugiej turze otrzyma to opozycja.
To jeszcze pytanie, to może jakieś, mówił pan redaktor o tych pokowidowych kwestiach i resentymentach, coś jeszcze zgubiło partię rządzącą, która chyba liczyła, może nie na samodzielną większość, ale na taki wynik, który da im rząd, czyli na 200 kilka mandatów, żeby potem kogoś sobie dobrać i rządzić, to teraz będzie bardzo trudne. Co nie zagrało w kampanii Prawa i Sprawiedliwości?
No, przede wszystkim PiS. Chyba jednak trudno powiedzieć, no jednak ten pomysł z referendum z jednej strony rzeczywiście wymusił na opozycji skupienie się na postulatach, które wrzucił do gry PiS. Z drugiej strony jednak ja przestrzegałem, że jeżeli nie będzie stosunkowo masowy ruch nieuczestniczenia, odmowy uczestniczenia w referendum, to PiS będzie miał straty wizerunkowe. I to nastąpiło. No, pytanie, czy z tymi dwoma tematami, czyli planów NATO, które umożliwiały planów NATO akceptowanych przez rząd Tuska, żeby oddać pół Polski, czy to z tym nie przegrzano i czy nie przegrzano z tematem imigrantów.
W jakim sensie przegrzano, że za dużo mówiono o imigrantach, że to jest tak, że PiS miał...
Za dużo i taki wszystko było na jedno kopyto dosyć. To cała partia mówiła bardzo podobnym językiem, takim dosyć kwadratowym.
Ale zabrakło finezji, zabrakło pozytywnego programu w kampanii Prawa i Sprawiedliwości?
No, on był oczywiście, że przykładowo to 800+, tylko problem jest taki, że ci, którzy już biorą 800+, tak, gdyby czują się na tyle dowartościowani, że już PiS-u nie potrzebują, bo to był bardzo często romans z przypadku, prawda? To byli wyborcy, którzy normalnie głosowali na przykład na lewicę, ale ponieważ lewica skończyła w kierunku LGTB, no to oni siłą rzeczy życzliwie przyjęli podarunek w postaci 800+, ale nie byli wiernym wyborcą.
Kiedy patrzę na osobiste wyniki wyborów, wiele osób, które w poprzednich kampaniach były tuzami, były lokomotywami, teraz radzą sobie słabo, chociażby były minister MON Antoni Macierewicz, można ich osób więcej wymieniać, którzy mieli jedynki, a zostali przeskoczeni przez dalsze miejsca.
Czas płynie. Przychodzi do wyborów coraz młodsze generacje. Oczywiście nie jest ich tak dużo jak wyborców 50+. Wiekowych, ale jednak PiS musi stanąć przed problemem bardzo dużej zmiany generacyjnej. No. To nie może być partia, w której dominującą grupę stanowią. To jest mój przyjaciel. Niech pani mu wszystko powie. Już przepraszam, bo jestem w miejscu publicznym. Więc muszę podjąć decyzję, czy nie zmienić jakiegoś generacyjnego. To jest kwestia jeszcze przywództwa Jarosława Kaczyńskiego.
Kadencja na szefie, na fotelu prezesa PiS-u kończy się za półtorej roku Jarosławowi Kaczyńskiemu. Często mówił, że to będzie jego ostatnia kadencja. Ten wynik wyborczy by to sugerował, że także na fotelu prezesa jest potrzebna zmiana w Prawie i Sprawiedliwości?
Ja wiem, pan właśnie złe, dlatego że pamiętam dobrze lata 90, to pamiętam dobrze, jak była taka partia Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, ona nawet przez pewien czas uważana była jedną z dwóch głównych partii prawicy obok Porozumienia Centrum. I tam bardzo często mówiono, że prezes tej partii, który już miał 70 parę lat, że potrzebna jest zmiana. Tylko, że potem jak ci młodzi kolejni się zmieniali na stanowisku, to był Marian Piłka, Ryszard Czarnecki w końcu, Marek Jurek, okazało się, że jednak to nie jest to. Znaczy ta partia znikła, wyzionęła ducha, więc trzeba się zastanowić, czy partia PiS nie jest partią Jarosława Kaczyńskiego. PiS-owcy muszą się wymyślić na nowo.
Pytanie, czy mają takie zaplecze. Pan redaktor pewnie dobrze, no, tak jak każdy z nas, każdy z publicystów zna tych polityków, bo od wielu lat działa pan redaktor jako dziennikarz na scenie publicznej. Tam jest taka wewnętrzna siła, żeby PiS istniał bez Jarosława Kaczyńskiego jako przywódcy, jako prezesa?
To jest trochę tak, jak dziennikarze sportowi radzą trenerom, jakich zawodników rozmieszczać na jakich stanowiskach. To jest zadanie tej partii. Oni muszą się nad tym zastanowić. Dziennikarze w roli takich demiurgów, którzy proponują, żeby to ten był prezesem albo tamten, to jest rzecz, to się zawsze kończy nie najlepiej.
To prawda, ale możemy opisać sytuację i dać jakąś diagnozę. No pytanie nie jest bardziej o takie ustawienie partii, tylko przewidywanie. Czy PiS jest w stanie wytrzymać w sytuacji, kiedy prezesem formalnym nie będzie Jarosław Kaczyński?
To będzie próba dla tej partii, ale ta próba musi nadejść, bo biologia jest bezwzględna. No, Jarosław Kaczyński ma już swoje lata i nie może być wiecznym prezesem. Jeżeli ta partia reprezentuje coś więcej niż aktualną konstelację polityków, jeżeli ma jakąś trzon ideowy, no to musi wymyśleć siebie na nowo. Inaczej odejdzie w cień.
To jeszcze, panie profesorze,
nie jestem profesorem,
panie magister. Redaktorze, magister, ale za to historii. Dobry magister historii to jak profesor nie jednej innej dziedziny nauki społecznej, panie redaktorze.
Zręcznie pan wybrnął.
To prawda, ale wszystko dlatego, że przed sekundą gościem był profesor Romuald Szeremietiew, stąd mi się ten profesor przepałętał, a sam jako...
Ostatnie pytanie, bo błagam, bo...
Ostatnie pytanie, bo czas pędzi. O Donalda Tuska. Czy będzie, a jeśli tak, to jakim premierem?
To ciekawe pytanie. Po pierwsze w ogóle stwierdźmy, że chce być premierem najwyraźniej. Chyba, że nam z czym zaskoczy. Po drugie, rządy koalicyjne to już nie będzie taki spacerek. Tam zaczną wyłazić prywatne interesy i partyjne interesy i może być trudno. Pytanie, czy on jest najlepszą osobą, żeby to godzić do osoby premiera, aspiruje pan Kosiniak-Kamysz, który wyraźnie sugeruje, że ludowcy to są tacy, co to łagodzą wszystko i tak dalej. No zobaczymy, czy jaki Donald Tusk ma pomysł na siebie. Chyba, jak znam, obserwuję go obecnie, nadal ma ogromny apetyt na władzę. Ale może, jeżeli by teraz oddał władzę komuś innemu i sam usunął się w cień, to by mnie zaskoczył im plus, ale w ciągu ostatnich 20 lat Donald Tusk rzadko mnie zaskakiwał im plus.
O tym mówił Piotr Semka, dziennikarz, historyk, tygodnik do rzeczy. Do usłyszenia, panie redaktorze.
Bardzo miło, dziękuję.